Jak żyć ze zranieniem? Jak sobie radzić w małżeństwie, jeżeli następuje na przykład zdrada?
Właśnie, dotykamy dzisiaj tej płaszczyzny relacji małżeńskich, z której wypływa najwięcej trudności do zrealizowania w małżeństwie. Rzeczywiście, jest to tematyka najtrudniejsza, to wybaczenie, to cierpienie zadawane sobie nawzajem przez małżonków i wybaczenie. Ale myślę, że każdy z nas to czuje, że to jest płaszczyzna, z którą każdy z nas indywidualnie również ma najwięcej trudności. W momencie, kiedy doznajemy jakiegoś zranienia i odczuwamy wielki ból z powodu zranienia, słyszymy, iż musimy wybaczyć, do tego zachęca nas Pismo Święte, a jednocześnie czujemy, jak to jest trudne. I myślę, że mamy wielorakie doświadczenia, że rzeczywiście jest to najtrudniejsze w naszym życiu religijnym, ale też w naszym życiu osobistym. W takim razie, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia, odpowiedzi? No cały czas od początku naszych programów skierowujemy się w stronę jednego, fundamentalnego dla nas źródła, którym jest Pismo Święte. Tylko żeby czerpać z tego źródła, to tak jak też od początku mówimy, potrzebne jest to, abyśmy się systematycznie, duchowo rozwijali, systematycznie na to źródło otwierali. A więc powiedzenie o tym, jak brzmi ten sposób radzenia sobie z cierpieniem i z wybaczeniem, ale odrywając od systematycznego życia religijnego, spowoduje, że odczujemy, że to nas przerasta. Więc dlatego mówiliśmy wcześniej, w poprzednim, przedostatnim odcinku, tak, o tym, jak ważne są praktyki religijne. Ta wspólna codzienna modlitwa, ale również ten wspólny codzienny udział w Eucharystii, też z tego punktu widzenia, żeby w tych najtrudniejszych momentach nie odczuwać aż takiego wielkiego strachu przed tym, żeby tak właśnie postępować, jak Jezus proponuje. A jak Jezus proponuje? No przepraszam, to dziwnie i mocno zabrzmi, ale to, co będziemy dzisiaj wypowiadać, będzie bardzo mocne i bardzo radykalne. W bardzo prosty sposób Jezus mówi o tym. Jeśli wy nie wybaczycie tego, co inni wobec was czynią, to i Ojciec wasz niebieski nie wybaczy wam. To jest zapisane w kazaniu na górze. A my to potwierdzamy, że godzimy się na tą prawdę, wypowiadając prawdopodobnie codziennie, być może wiele razy, słowa modlitwy pańskiej, a w niej tą ostatnią część. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli tutaj, można powiedzieć, my codziennie wypowiadamy taką deklarację. Tak, Panie Boże, odpuść nam, my się godzimy na ten warunek, pod warunkiem, że my odpuścimy. A jak my nie odpuścimy, to Ty nam nie odpuszczaj. Rzeczywiście to tak jest.
Panie doktorze, łatwo jest może tak mówić. Ta modlitwa Ojcze Nasz, te słowa wybaczania. Ale czy tak naprawdę jest w życiu codziennym? Przecież po zdradzie jest wielki ból, jest rozczarowanie, jest strach.
I jeszcze raz bym to zaakcentował. Jako osoby wierzące z jednej strony mamy tą wspaniałą, złotą receptę na wybaczenie, która zawiera się w Piśmie Świętym, ale z drugiej strony też nie mamy alternatywy. Nie mamy innego wyjścia. Musimy w takim razie do niej sięgać. Gdzie są te słowa, które tak najmocniej do nas przemawiają? To jest ten znany z 18 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza dialog Jezusa z Piotrem, Piotra z Jezusem, owo pytanie Piotra skierowane do Jezusa. Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zawini przeciwko mnie? Czy aż 7? No i owa odpowiedź Jezusa, nie Piotrze, nie aż 7, 77. Tu się zawiera cała ta właśnie recepta, jak sobie z tym radzić, czy aż 7. Otóż lubię najpierw przypominać, że 7 w Piśmie Świętym jest liczbą, w symbolice liczb, wyrażającą pełnię i doskonałość. I Piotr pyta, czy aż 7, a tak na tą sprawę, on wiedząc o tym, jaka jest symbolika 7, on pyta, jak to zrobić, żeby tak wybaczyć w pełni i doskonale. Ponieważ ta liczba jest liczbą przynależną Bogu, czyli wybaczenie 7 razy, to jest wybaczenie całkowite, zapominając o tej krzywdzie, nie wracając już nigdy do tego. Wybaczenie 7 razy to też jest wybaczenie ciągle, cały czas wybaczam. I wybaczenie 7 razy to jest postawa, w której mówię, wybaczam i kocham Cię. tak samo jak przed zranieniem. Cały czas Cię kocham. Albo kocham Cię na nowo, kocham Cię od nowa. To jest ciągle 7. Ponieważ 7 jest liczbą doskonałości. I to jest pełne wybaczenie. I Piotr, znając tą symbolikę, pyta, Panie Jezu, jak to zrobić? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak wybaczyć do końca, zapominając, nigdy nie wracając, kochając na nowo? I teraz przenosząc to na relacje małżeńskie. Panie Jezu, jak to zrobić? Czy to jest możliwe przy tych największych zranieniach? Przy zdradzie, przy porzuceniu, przy odejściu? Jak to jest możliwe? Jak to zrobić? Jezus odpowiadając Piotrowi i małżonkom, nie aż 7, Piotrze, 77. I tutaj nie ma żadnego podwajania, bo 7 nie wymaga podwajania. Ta doskonałość nie wymaga, to nie jest jakaś super doskonałość. Doskonałość już, to jest pełnia, to jest Bóg. W takim razie w tej odpowiedzi Jezusa, 77, jest przeniesienie płaszczyzny rozmowy z jednego miejsca na drugie, z jednej płaszczyzny na drugą płaszczyznę, z płaszczyzny rozumu, bo Piotr zadaje logiczne pytanie, jak to zrobić, Panie Jezu? Daj tu kilka punktów tej metody pełnego i doskonałego wybaczania. Jak to zrobić? I oczekuje rozumnej, logicznej odpowiedzi. A Jezus mu mówi, Piotrze, nie otrzymasz ode mnie tej odpowiedzi, tylko zejdziemy z tej płaszczyzny, przejdziemy na inną, z płaszczyzny logiki na płaszczyznę wiary. Na płaszczyznę wiary. I wyraźnie Jezus też to mówi, tutaj tak dointerpretowując. Piotrze, tego co ja Ci za chwilę powiem, nie zrozumiesz bez wiary, bez odniesienia do tego, co się dokona w przyszłości, do tego wydarzenia zbawczego, paschalnego, co się dokona na krzyżu. I Piotr tutaj słyszy 77, to znaczy nie wybaczyć, tylko oddać życie za tego, który krzywdzi i od tego, który krzywdzi, oddać życie. I to jest jakby ta pełnia miłości, tej jezusowej miłości. Popatrzcie, proszę Państwa, nam się to, przepraszam, no nie mieści w naszym rozumie. Jak to zrobić? Ktoś krzywdzi, strasznie rani, a ja mam za niego ofiarować to cierpienie i mam za niego oddać moje życie. Ponieść z jego rąk, można nawet powiedzieć, śmierć, ofiarowując to za niego właśnie. To jest nie do przyjęcia rozumem. Rzeczywiście, to jest nie do przyjęcia rozumem. Dlatego Piotr, myślę, że w tym momencie, usłyszawszy tą odpowiedź, Piotrze, nie 7, tylko 77, czyli przeniesienie na płaszczyznę wiary, z płaszczyzny rozumu, Piotr tego nie zrozumiał. W tym momencie, ale zrozumiał to później. Właśnie jakby w sytuacji tego, co się dokonało od pojmania Jezusa w Ogrójcu do zmartwychwstania, a więc tych wydarzeń paschalnych, w perspektywie tych wydarzeń paschalnych, on to zrozumiał. Ja myślę, że ponownie zapłakał, ale zapłakał uświadamiając sobie, jak to właśnie miało być, to 77, to pełne wybaczenie, bo Jezus mu wtedy to powiedział, a teraz Jezus tego dokonał. I w takim razie my, małżonkowie, słyszymy tutaj taką strasznie trudną prawdę, że nasze wybaczenie w małżeństwie ma być wybaczeniem rzeczywiście bezgranicznym, bezwarunkowym. Nie jest jezusowym wybaczeniem wybaczenie, w którym stawiamy warunki. Wybaczę Ci, ale wybaczę Ci pod warunkiem. To nie jest jezusowe wybaczenie. Albo tak, wybaczę Ci, ale nie myśl, że ja o tym zapomnę. To nie jest jezusowe wybaczenie. Jezusowe wybaczenie to jest wybaczenie bezwarunkowe. Tylko tego wybaczenia, takiego wybaczenia, kiedy mówię, że wybaczam bezwarunkowo i jednocześnie ten ból, który zadajesz mi tą swoją postawą, od chociażby tam właśnie tą postawą zdrady, ten ból przyjmuję jako ofiarę w Twojej intencji. W Twojej intencji ofiarowuję to, ten ból, to cierpienie. To jest to niemożliwe ani do zrozumienia, ani do zrealizowania bez Jezusa. Bez tego wymiaru właśnie paschalnego, który się dla każdego z nas najmocniej jakby aktualizuje i urzeczywistnia w czasie Eucharystii. Czyli tylko łącząc te płaszczyzny największych zranień w małżeństwie, łącząc z Jezusem, z sakramentem pojednania, z sakramentem Eucharystii, jesteśmy w stanie to i zrealizować, i zrozumieć, i zrealizować.
A co jest największym, najgłówniejszym powodem, głównym powodem, przepraszam, zdrady w małżeństwie?
Myślę, że no, to jest też płaszczyzna problematyki, na którą trzeba byłoby poświęcić dużo więcej czasu. Dlatego może najkrócej tylko tak powiedzmy, zakłócenie tej bliskości relacji małżonków, które następuje poprzez lekceważenie tych zasad, o których wcześniej mówiliśmy od pewnego momentu naszych audycji. I w momencie, kiedy się małżonkowie zaczynają właśnie z tego powodu od siebie oddalać, no następuje też skierowanie się na płaszczyznę i takich pokus, jakim jest zainteresowanie się inną osobą.
Ponieważ małżeństwo nie jest tą najważniejszą rzeczywistością, więc automatycznie...
Tak, i nie było praktykowania, czyli nie było wzmacniania fundamentu duchowego, który jest najważniejszym fundamentem, o czym już powiedzieliśmy. I wówczas się małżonkowie od siebie odsuwają. Czyli jakby, tak jak powiedzieliśmy też chyba w drugim albo w trzecim odcinku, w małżeństwie sakramentalnym tkwi ogromny potencjał, ogromna moc, tylko że dramatem większości małżonków jest to, że my nie umiemy z tego potencjału, z tej mocy korzystać. I kiedy nie robimy tego, nie korzystamy z tego potencjału, odsuwamy się od siebie, następuje również i taka sytuacja, aż tak dalekiego odsunięcia się od siebie i odwrócenia się od siebie. Natomiast mobilizacją, jeszcze inną płaszczyzną mobilizacji do tego, żeby nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach, nawet odejść i zranień, trwać nawet właśnie z taką postawą, dobrze, to mnie strasznie boli, ale ja to cierpienie ofiaruję za Ciebie. Motywacją inną jest wierność przysiędze małżeńskiej. I trzeba bardzo wyraźnie przypominać te słowa. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Proszę patrzeć, jak trzeba zinterpretować szczególnie właśnie to ostatnie wyrażenie oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Ja lubię mówić to małżonkom, że my musimy rozumieć jako małżonkowie te słowa w ten sposób. Oraz, że Cię nie opuszczę nawet jak Ty będziesz w fazie, w trakcie śmierci duchowej. Tak to trzeba rozumieć, bo łatwo byłoby to interpretować tylko w takim wymiarze, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci, czyli kiedy nasze małżeństwo zakończy się biologiczną śmiercią jednego ze współmałżonków, no to przestaje już zobowiązywać, istnieć, obowiązywać treść przysięgi małżeńskiej. Nie, to jest tylko malutki fragment interpretacji tego wyrażenia oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Natomiast główny sposób interpretacji jest właśnie taki. Ty zdradziłeś, odszedłeś, jesteś z inną kobietą, załóżmy, że to dotyczy mężczyzny, męża, który odszedł, jesteś w takim razie martwy duchowo. Zdecydowałeś się na taką postawę, na taką sytuację bycia martwym duchowo, a ja i tak Cię nie opuszczę, bo Ci to ślubowałam, oraz że Cię nie opuszczę, nawet jak będziesz martwy duchowo, właśnie będziesz w tej sytuacji. Jeszcze inaczej można to zinterpretować. Oraz, że Cię nie opuszczę szczególnie wtedy, kiedy będziesz martwy duchowo. Właśnie szczególnie wtedy będę wierna i będę zabiegała o to, żeby z tej sytuacji Twojej śmierci duchowej Cię wyrwać, bo Ci to ślubowałam. Jak wyrwać? A więc najpierw wszystkim właśnie powtarzam to, co jest najistotniejsze tutaj. Że ta sytuacja zranienia, zdrad i odejść zobowiązuje, w szczególny sposób zobowiązuje tego drugiego, porzuconego współmałżonka do trwania w wierności tej przysiędze. Najpierw dlatego, że się to przysięgało, ale też dlatego, że on jest w takiej sytuacji, takiej szczególnej sytuacji zagrożenia, w bezpośredniej sytuacji zagrożenia, potępieniem. To jak ja mogę go opuścić? Przecież to jest mój mąż, to jest moja żona. To ja teraz szczególnie muszę go wyrywać z tej sytuacji. Teraz, w obrębie jakby tego życia doczesnego, to wszystko jest bardzo bolesne, to wszystko jest bardzo skomplikowane. Ale przecież to życie się skończy. I jeśli ja zlekceważę ten stan jego śmierci duchowej, to ja się godzę na jego potępienie. Jaka straszna odpowiedzialność.
Często tutaj się dzieje odwrotnie. To właśnie ta sytuacja jest wręcz pretekstem do tego, żeby zrezygnować, odejść, separacja, rozwód. Często ich sprawy idą w takim kierunku.
No właśnie, dlatego zaznaczyliśmy, że dotykamy płaszczyzny najtrudniejszej w relacjach małżeńskich, w życiu małżeńskim, ale też bardzo trudnej właśnie z takiego powodu, że świat, tak byśmy powiedzieli, to życie wokół nas bardzo wyraźnie podsuwa inne sposoby rozwiązania tego problemu. Zdradził, odszedł. No co się będziesz męczyła sama, a jeszcze powiedzmy z dziećmi. Znajdź sobie innego mężczyznę. Jesteś przecież młoda, atrakcyjna, co nie znajdziesz sobie. Często, przepraszam, ale rodzice nawet, sami rodzice takiej dziewczyny, takiej kobiety podpowiadają takie rozwiązanie. Nie znajdziesz sobie, znajdziesz sobie na pewno. A więc oprócz tego, że lekceważy się treść przysięgi, zupełnie się ją lekceważy, że lekceważy się fakt, że współmałżonek jest martwy duchowo, a ja jestem zobowiązana go ratować z tej sytuacji, to jeszcze samemu wchodzi się w taką samą sytuację. Taką samą sytuację.
Czyli tutaj polaryzacja, wybór drogi jest jednoznaczny. No albo jesteśmy z Chrystusem, albo przeciwko.
Tak, tak. No i to jest właśnie ten radykalizm, o którym wspomnieliśmy, że te prawdy wybrzmiewają bardzo radykalnie i rzeczywiście w zasadzie, można tak powiedzieć, nie pozostawiając możliwości wyboru. Bo przyjmując takie rozwiązanie po rozpadzie małżeństwa, że lekceważy się tego współmałżonka, który odszedł i wchodzi się w inny związek, to jest to jednoznaczne opowiedzenie się przeciwko Jezusowi. Zlekceważenie z jednej strony treści przysięgi, ale też zlekceważenie całej Ewangelii. Całej treści Ewangelii, zlekceważenie w takim razie też Jezusa, który te słowa nam pozostawił. W tej sytuacji odejścia i pozostawienia współmałżonka i założenia innego związku, z którego nawet są dzieci, pozostaje dla tego pozostawionego współmałżonka trwanie do końca życia w takim stanie. Tak bym powiedział, w stanie samotności. Ale czy to wybrzmiewa jakoś tragicznie? No nie. Bo nie zapominajmy o jednym fakcie, że Jezus cały czas obiecuje pomoc. Bardzo wyraźnie mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. I może właśnie szczególnie w tych momentach, tych najbardziej tragicznych, pozostawienia, zdrady, opuszczenia i pozostania w samotności już do końca życia, szczególnie w tych momentach Jezus chce pomagać, najmocniej chce pomagać. No właśnie szczególnie wtedy można najbardziej na Niego liczyć. Można tak delikatnie nawet przypominać: Panie Jezu, współmałżonek odszedł, ale Ty jesteś.
No często jest tak, że my nie chcemy tej pomocy Jezusa. My się odcinamy od świata, od ludzi, od bliskich, tak samo od Pana Boga.
I wtedy jest tak właśnie, i wtedy jest Pani Ewo właśnie.
Wręcz przeciwnie, nawet można powiedzieć, że winimy często Pana Boga za to, co się dzieje w naszym związku.
Tak, ale jak długo będziemy trwać w takiej postawie, tak długo nie będzie pomocy, bo my się sami odwracamy i tak długo będziemy siebie pogrążać i coraz mocniej siebie pogrążać. Więc Jezus, można na Niego naprawdę liczyć w tych najtrudniejszych sytuacjach, a współpraca musi polegać tylko na tym, żeby całe to cierpienie ofiarowywać za współmałżonka. Za współmałżonka. I do końca życia. I nawet tą trudność samotności, nawet samotnego wychowywania dzieci, ofiarowywać za współmałżonka. I wyraźnie o tym mówić. Nawet mówić to potem dzieciom dorosłym, że nie jest nam łatwo, jest trudno, nie jest mi łatwo, ale ja ofiarowuję to cierpienie, to trudne doświadczenie za mojego męża, za waszego tatę, chcąc, aby on był zbawiony. Chcąc, aby on był zbawiony. I musi się dokonywać tylko takie delikatne przypominanie i tu zachęcam do tego przez pisanie listu, przez wysyłanie SMS-ów, czy może od czasu do czasu w rozmowie bezpośredniej, jeśli jest taka możliwość. Wybaczam, kocham i czekam. Wybaczam, kocham i czekam. I być może do końca swoich dni tylko tyle.
77 razy. Nasz program dobiega już końca. Naszym gościem był pan dr Mieczysław Guzewicz. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tej miłości, która nigdy nie ustaje.